Proszę Państwa, w naszym studio ksiądz kanonik Wojciech Hackiewicz, duszpasterz młodzieży diecezji siedleckiej i Joanna Janus, koordynatorka diecezjalnego biura młodzieży. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będziemy chcieli porozmawiać o słowach, które skierował do młodzieży papież Franciszek. Orędzie, które pojawia się przed diecezjalnym Światowym Dniem Młodzieży, zawsze ma za zadanie wprowadzić młodzież w to nowe rozdanie, bym powiedziała, po Światowych Dniach Młodzieży. To jest zawsze taki list do młodych, który pokazuje drogę, w którą mają iść w tych konkretnych przygotowaniach do następnych Światowych Dni Młodzieży, jak słyszeliśmy przecież wszyscy w Panamie, więc wielkie oczekiwanie na Panamę, ale przez ten czas trzeba coś robić. Papież zawsze towarzyszy młodym podczas Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym przeżywanym co roku i konkretne słowa znowu kieruje do młodzieży, chociaż kontynuuje też to, co się działo w Krakowie, wspominając wydarzenia, spotkania młodzieży z całego świata właśnie w Krakowie. Jakbyśmy mogli zapowiedzieć ten list, żeby młodzież sięgnęła po orędzie papieża Franciszka?
Orędzie za każdym razem, bo przecież jest 32. Światowy Dzień Młodzieży, więc jest to 32. orędzie. Za każdym razem nawiązuje do zadanego jakby tematu roku. Bo my chrześcijanie żyjemy Słowem Bożym, więc zawsze Kościół stara się także w perspektywie roku wybrać jakiś fragment Słowa Bożego, który będziemy przemyśliwać, którym będziemy się inspirować. Ponieważ w tym roku przypada stulecie objawień fatimskich, Ojciec Święty, tak myślę, że właśnie dlatego całe przygotowanie do kolejnego spotkania młodych w Panamie ustawił na kanwie życia i doświadczenia wiary Matki Jezusa, Maryi. Stąd też i Słowo Boże jest to z tym słowem maryjnym, mariologicznym. My na ten rok mamy fragment Magnifikatu. Z wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Kolejny rok, 18, będzie pod hasłem Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, więc lęki nasze i łaska. A potem ten już rok, w którym młodzi spotkają się w Panamie. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Więc jest to najpierw przez Ojca Świętego na nowo odkrycie przed młodymi katolikami, kim w życiu naszym, naszego Kościoła, katolików, jakie znaczenie ma Maryja. To jest nasz w pewnym sensie nawet znak rozpoznawczy, ten kult Maryi. My się tym na polu chrześcijan wyróżniamy, że mamy taką szczególną więź do Matki Jezusa. No i ja, pierwsze moje wrażenie po przeczytaniu tego orędzia jest takie, że papież udowadnia, że to nie wiek świadczy o tym, czy można się nauczyć trafiać do młodych, że mógłby zrobić nam spokojnie kurs nowego języka w przepowiadaniu. Nie dlatego, że on tam używa czy udowadnia, że jest na bieżąco tym, czym żyje młodzież, bo w orędziu nie zabraknie i flashmoba, takich terminów jak flashmob, nie zabraknie twardego dysku, nie zabraknie wirtualnej chmury, nie zabraknie portali społecznościowych, ale dlatego, że on mówi o Matce Jezusa tak, że każda nastolatka i nastolatek, słysząc o tym, myśli o swoim życiu, że nagle ta Matka Boża staje się taka bardzo realna i życiowa, być może dlatego, że jest papież odchodzi od tego, co było wiele lat z kultem też Matki Bożej, mówieniu o nim, związany takim XIX-wiecznym patosem, takim cukierkowatym, na wysokim tonie o tej Matce Bożej i my zatracaliśmy sedno jej życia. On mówi, to jest młoda dziewczyna, taka jak wy, która nagle, przed którą stanęło nagle takie wyzwanie, które niejednego by poraziło. Niejednego by poraziło, ale Ona mówi, to nie była taka osoba, która by zaraz popadła w depresję, która by zaszyła się w swoim egoizmie, wygodnictwie. Maryja mówi, nie była i nie jest człowiekiem kanapowym. Znowu wraca ten temat kanapy naszej. Mówi, to jest chrześcijanka z prawdziwego zdarzenia, ponieważ wie, że chrześcijaństwo to jest droga. To jest pielgrzymowanie. Trzeba przejść przez życie. I mówi, tylko tym się różnimy od świata, mówi Ojciec Święty Młodym, że świat dzisiaj się po prostu błąka. Tak jak po ulicach ludzie bez sensu chodzą. Tak często dla wielu ludzi to życie dzisiaj to jest takie włóczenie się bez sensu. A chrześcijanin ma odkryć, że jego życie to jest usensowniona droga. My idziemy ku jakiemuś celowi. I nasze życie ma być tak, że ma mieć jakiś plan. I tym pokazuje właśnie, wskazując na Matkę Bożą. Pokazuje kilka takich momentów. To jest bardzo dobre orędzie. I jest to orędzie, które jest także kontynuacją myśli poprzednika, Benedykta XVI, chociaż tym się różni, że papież Benedykt przemawiał językiem akademickim, dlatego, że on rozmawiał ze światem oficjalnie.
Być może to był taki trochę trudny język dla młodzieży, a papież
z jednej strony,
Franciszek jednak...
Dlatego, że on się, papież, zwracał do całego świata, więc także do intelektualistów, więc musiał przemawiać tak, jak przemawiają, czy rozumieją ci, którzy są odpowiedzialni za formowanie współczesnego człowieka, urządzanie mu głowy, więc on rozmawiał z tymi, którzy dzisiaj dają filozofię życia, są producentami filozofii życia, on rozmawiał generalnie z postmodernistycznym światem, czyli światem, który jest światem z założenia prowizorki. A papież Franciszek mówi młodym, wyjaśnia, na czym to polega właśnie. Mówi, pokazują wam w tych
telewizjach,
w telewizji,
reality,
w tym show, prawda? No jeszcze nawet mówi o tym, że jest mnóstwo tych teraz, tych takich, brakuje mi słowa,
papież reality show.
Papież mówi w reality show, więc że to jest świat sztuczny, nieprawdziwy, że to wszystko jest oparte właśnie na takiej prowizorce, że świat współczesny żyje tylko teraźniejszością. I mówi, tak się nie da, bo życie jest naprawdę drogą. I nam, chrześcijanom, pomaga w tym odkrycie tego, co odkryła Matka Boża, to znaczy historii, swojej tożsamości, swojego ludu. W tym wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny papież, mówi, Matka Boża odkryła to, co uczynił dla Żydów, odkryła, kim ona jest. I nie po to, żeby żyć historią. Ona poszła tak, jak
poszła młodzi dalej.
Mówi, poszła dalej.
Do przodu.
Mówi, nie. I bycie tym, kto pielęgnuje, ma w pamięci tradycję, swoją przeszłość, tożsamość, mówi Ojciec Święty, to nie jest bycie jakimś tradycjonalistą. Myśmy powiedzieli amiszem, który się zamknął w jakiejś epoce, ubiera się po dawnemu, uważa, że tamta epoka była najlepsza. Nie, epoki się zmieniają. My jesteśmy też inni, ale mówi, młodość ma siłę, a starsze pokolenie ma mądrość i doświadczenie. I chodzi o to, żeby brać z tego starszego. Pięknie mówi o tym, że chrześcijanin to jest człowiek pamięci, ale mówi, jak wasza pamięć funkcjonuje? Pyta się młodych. Jak przeżywacie historię swojego życia? Czy to są wspomnienia w postaci fotografii, które umieszczacie na swoim profilu i które za chwilę znikną? Czy to jest takie przeżywanie przeszłości i swojego w ogóle życia, i swojej przeszłości, w ogóle przeszłości, że to usensownia nam dzisiaj i jutro? Czyli prowadzi nas do usensowniania życia, nas formuje, pomaga nam właśnie budować ten plan na życie. Mówi, dzisiaj świat, jego pamięć polega na tym, że sobie coś z sentymentem przypomni, poprzegląda zdjęcia. Natomiast chrześcijanin to jest ten, który rozpamiętuje, to znaczy wyciąga z przeszłości, z tego, co go widzi, wyciąga taki wniosek, że zauważa interwencję Boga w swoim życiu, zaczyna je widzieć, zaczyna to składać razem, widzi, że Bóg go przez życie prowadzi. I papież młodym daje tu takie praktyczne wskazówki. To jest ciekawe. Mówi, żeby sobie wieczorem siadali i właśnie używali tej pamięci. Ale tak po chrześcijańsku, to znaczy podsumowali dzień w kilka minut chociażby, jak on minął, jakie były wyzwania, jakie były porażki, co się udało, co się nie udało. I żeby zawsze prowadzić do takiego jednego jakby schematu, tego właśnie maryjnego, że najpierw odkrywam, najpierw proszę Boga, żebyśmy nie zatrzymali się tylko na proszeniu, ale to proszenie ma nas prowadzić, że następnego dnia my tego Boga chwalimy, bo widzimy Jego interwencję, widzimy, jak On nas prowadzi. Czyli zawsze od tego błagania do uwielbiania, żeby docenić modlitwę dziękczynienia, żeby właśnie mieć oczy otwarte, że Bóg nas przez życie prowadzi. Wraca też wątek typowy dla papieża Franciszka o tym spotkaniu starszego i młodszego pokolenia. Znowu babci, dziadków, ale to na przykładzie bardzo, bardzo, bardzo trafnie tego, że młoda nastolatka Maryja biegnie do starej kobiety, do swojej kuzynki. I że to jest właśnie... Że
pokonuje tego, kilometry.
Pokonuje kilometry. Zresztą ja miałem taki nawet, bo papież tam mówi, że ona pokonała prawdopodobnie 150 kilometrów. Nie wiem, czy w naszym wyzwaniu my właśnie tyle może nawet nie pokonamy, że to tak pięknie się ułoży, że dojdziemy do Ain Karim, czyli do tego miejsca, gdzie mieszkała Elżbieta. Ale on mówi o czym? On mówi na przekór właśnie postmodernie temu neomarksizmowi, który twierdzi za swoją taką klasyczną prorokinią, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest taka amerykańska, nieżyjąca już antropolog pani Mead, Margaret Mead. Ona skonstruowała taką hipotezę o trzech typach kultur. O postfiguratywnej, o figuratywnej i o prefiguratywnej kulturze. I mówi, że ta postfiguratywna to była taka kultura, kiedy młode pokolenie zawsze uczyło się od starszych i uznawało autorytet. A dzisiaj ona uznała, że nadeszły takie przemiany technologiczne, że właściwie to starsze pokolenie nie rozumie świata i musi się go uczyć od młodych. Stąd upadły autorytety i tak dalej. To jest ta koncepcja właśnie kultury prefiguratywnej. To znaczy, że to młodzi będą nadawać ton, a starsi będą się musieli podporządkowywać. No to wielu by chciało tego. Ta teoria ma naprawdę słabe punkty, ona pięknie się to czyta, lekko i się przyjmuje jako łatwą diagnozę rzeczywistości, ale to tak do końca nie jest i właśnie dowodem tego jest jakby prorockie słowo papieża, że właśnie takie, że to jest mrzonka, że takiego świata nie będzie, że musi być zawsze to, ta jedność, ta więź między starszym pokoleniem i młodszym. Jeżeli nawet młodsze pokolenie jest technologicznie bardziej sprawne, zaawansowane, świadome nawet tego konstrukcji tego świata dzisiejszego od strony materialnej, technologicznej bardziej niż starsze, to jeżeli nie przyjmie tego dziedzictwa, które dotyczy świata osób, czyli mądrości moralnej, tego dziedzictwa od starszego pokolenia, to przeżyje potężny krach. Tak można przypuszczać, bo postęp w rozumieniu szybkiej zmiany, on przede wszystkim dotyczy czego? Świata przedmiotów. Tu chcemy, żeby się nam komórki coraz upraszczały, zmniejszały, jest miniaturyzacja, żeby było wszystko bardziej proste, intuicyjne. Więc tutaj zmiana jest pożądana. Ta ciągła zmiana technologiczna, prawda? Bo w tym widać rozwój. Natomiast jeżeli chodzi o świat moralności ludzkiej, zachowań człowieka, relacji międzyludzkich, to tutaj postęp nie polega na ciągłej zmianie. Postęp polega na odkrywaniu prawdy. Kim jest człowiek, jak powinien żyć, jak się powinien zachowywać, a ta prawda jest odkrywana już przez wiele pokoleń, więc nie musimy jej notowo odkrywać, wystarczy ją po prostu przyjąć. Dzisiaj jest taka moda właśnie, żeby także przenosić ideę postępu, czyli ciągłej zmiany, także na właśnie, na chociażby na dziedzinę moralności, że to jest też przedmiotem postępu, jeżeli dzisiaj mówi papież w orędziu, ludzie żyją w jakichś nie takich prowizorycznych związkach i tak dalej.
Wprost mówi o sytuacjach otwartych.
Tak, o tak zwanych otwartych, tak, o tak ze sytuacjach otwartych i mówi, że uwierzcie, że to, co niesie Kościół, a to wielokrotnie papież mówi, to jest wielkie dziedzictwo, 2000 lat, zrozumcie, to jest coś pięknego, coś mądrego. Mówi to, co niesie Kościół, to, co niesie także pokolenie ich dziadków, ich rodziców często, czyli właśnie instytucja małżeństwa. Tam jeszcze papież chyba kilka rzeczy wymienia, nie pamiętam co jeszcze.
Historię, tradycje.
Historię, tradycje, tak. Że to nie da się budować sensownej przyszłości w odcięciu od tego wszystkiego.
On wprost mówi, że skupiając się na teoraźniwczości, tak naprawdę dzisiaj społeczeństwo dewaluuje wszystko.
I zresztą przeżywa też w związku z tym z kryzys. Właśnie to takie społeczeństwo dzisiaj, o tej chwili. Tego, co teraz jest. Więc cały list jest naprawdę napisany tak, że to każdy młody człowiek go zrozumie. Takim językiem papież tutaj widać, Ojciec Święty robi wielki wysiłek, bo musi się też z tymi technologiami zapoznawać. Pokazuje, że to nie jest tak, że starsze pokolenie tego nie rozumie.
Ja myślę, że mało tego, rozumie. Że taki list powinni też przeczytać spokojnie starsi, czy dziadkowie, czy rodzice, bo to jest list tak naprawdę do wszystkich. On pokazuje tą łączność pokoleń.
Tak i wskazuje, co dzisiaj w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić. Znowu używać naszej pamięci, ale tej pamięci tego chrześcijańskiego wspominania wielkich dzieł Boga, czyli widzenia w życiu, jak Bóg działa, czyli rozpamiętywania. Mówi, tego się nie da. Jeżeli, mówi, kochani, nie zrobicie sobie wieczorem tej medytacji, tej refleksji, mówi papież. I drugie, jeszcze mówi do młodych, uczcie się tych modlitw, które dawało starsze pokolenie i często czytajcie pismo, żeby mieć materiał, słowo w sobie. Bo on mówi, popatrzcie na Maryję, ta nastolatka, ułożyła wprawdzie swój magnifikat, ale ten magnifikat to jest to są po prostu cytaty ze Starego Testamentu. Ona musiała dobrze znać Pismo Święte. Mówi, że jeżeli chcecie mieć światło, to czytajcie, żeby mieć to słowo w sobie.
Żeby konfrontować swoje życie.
Tak jest, żeby mieć treść w sobie, być po prostu w kontakcie, w łączności ze Słowem Bożym. List godny polecenia, list i orędzie, które daje nam możliwość kontynuacji tego, co było w Krakowie i tego, co my robimy w naszym duszpasterstwie, a także list, który jest przepięknym uzupełnieniem, nie uzupełnieniem nawet, ale bazą tego, co będziemy przeżywać w Siedlcach 8 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową. My tak już sobie pozwoliliśmy się trzymać tego terminu od lat, bo ze względów takich troszkę logistycznych, praktycznych, żeby już w Niedzielę Palmową młodzi byli w swoich parafiach, to tę niedzielę przynosimy zgodnie z uświęconą tradycją na Wigilię. Niedzieli, świąt wielkich, to robimy sobie taką Wigilię w Niedzieli Palmowej. Młodych zapraszamy na godzinę 10 z duszpasterzami do kościoła świętego Józefa. Program jest, myślę, że bardzo przebogaty. Oczywiście centrum będzie stanowić Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa. No i będzie oczywiście zawsze mocna katecheza. A jeżeli chodzi o takie coś typowego dla naszego programu, charakterystycznego, to będą takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to spotkanie z jedynym polskim aktorem, który grał w filmie Pasja. W tej potwornej scenie biczowania. To film rzucił takie potężne światło na jego życie i dokonał przemiany w jego życiu. To będzie świadectwo, ale także wspomnienia. Niedziela Palmowa to Niedziela Męki Pańskiej. Będziemy też Drogę Krzyżową przeżywać, więc myślę, że to będzie takie współczesne rzeczywiście przeniesienie się do realiów męki. A druga rzecz, o której tutaj pani Anna więcej powie, to jest nasze diecezjalne wyzwanie, to jest to, o co prosił papież, żebyśmy w tym roku młodzi, żeby pielgrzymowali. On mówi tak, nawet wprost zwraca się do młodzieży w ten sposób, gdzieś to miałem wynotowane, zależy mi bowiem, abyście wy, ludzie młodzi, mogli pielgrzymować. Nie tylko wspominając przeszłość, ale również mając odwagę w chwili obecnej oraz nadzieję na przyszłość. Więc my poszliśmy po taką formę pielgrzymowania, że nie trzeba będzie wyjeżdżać do Fatimy. Będzie to pielgrzymowanie dosłowne, ale i duchowe. Tak jak jest duchowe pielgrzymowanie, gdy idzie pielgrzymka na Jasną Górę, ale wtedy zwykle spotykamy się na apelach, a tutaj młodzi będą przebierać nogami, będą szli, bo to będzie wyzwanie z jednej strony i fizyczne, sportowe, bo trzeba będzie każdego dnia maszerować określoną ilość metrów, czy nawet kilometrów, później to będzie się zwiększać. No a drugie to jest wymiar duchowy, czyli różne duchowe zadania, które będą otrzymywać, no i codzienna modlitwa różańcowa. To jest, to ma jakby dwa cele. Pierwsze, żeby przeżyć z nimi pielgrzymowanie do Fatimy i uczcić tę rocznicę, o co zresztą Ojciec Święty w orędziu prosi, żeby młodzi nie przegapili tej rocznicy, więc rzeczywiście nie przegapiamy. I drugie to, żeby pokazać to, o co Ojciec Święty w orędziu też prosi, że oni mają mieć plan na życie. Że życie musi być usensownione, zaprojektowane, że to jest właśnie zadanie chrześcijanina i pokazujemy, jak to życie można zaplanować, bo to jest wyzwanie, codzienny obowiązek, codziennie coś. Tam będą dochodzić różne dodatkowe jeszcze zadania, ale tu więcej tutaj pani Joanna o tym powie i także o tym, ile tam osób ewentualnie jest tym zainteresowana.
Tak, to ksiądz podał temat, ile będzie kilometrów. Tak naprawdę w tej chwili, chociaż wiem, ile jest przeznaczonych kilometrów, to nie zdradzimy tego aż do końca. No, na pewno przejdziemy więcej niż Maryja do Elżbiety. To tyle mogę powiedzieć, że w całym wyzwaniu. Pewnie też wspólnie dojdziemy do Fatimy, dlatego że już na tę chwilę, co nas bardzo cieszy, to wyzwanie jest bardzo też takim omodlonym wydarzeniem. Myśl taka pierwsza o nim powstała w październiku i od tego czasu w takim zespole naszym zastanawialiśmy się nad sensownością, nad kształtem tego wyzwania. I tak naprawdę cieszy nas ta liczba osób dzisiaj. Jest 210 osób zgłoszonych do wyzwania, ale czy byłoby ich 30, czy będzie 330, to naprawdę każda osoba jest codziennie taką naszą wielką radością, bo naprawdę trzeba mieć sporo odwagi, żeby podjąć ten trud. To może niektórzy tam mówią, czy piszą do nas, że czy mogą robić większy, ten dłuższy dystans niż ten na razie zapowiedziany przez nas. Oczywiście tak i to nas cieszy. Wiemy, że chodzą czy biegają więcej codziennie niektórzy, ale mamy takie przeczucie i taką pewną intuicję, że coś, co trzeba robić codziennie, będzie czymś trudnym. Dlatego bardzo zachęcamy, żeby poważnie potraktować taki punkt w tym wyzwaniu, żeby już na początku nadać temu intencję. I jak będzie trudno, będzie brzydka pogoda, będą ciekawsze rzeczy, przyjdzie radosny czas jakiegoś pikników i już takich wiosennych wyjazdów i będzie trudno wyjść z towarzystwa, bo jeszcze najlepsze trwa impreza, ale jeszcze nie przebiegłem tych swoich 2 kilometrów i nie odmówiłem swoich wyznaczonych dziesiątków różańca, więc to będzie taki, myślę, że powód do takiego odpowiedzenia sobie, czy jestem odważny na tyle, żeby to zrobić. Może nie będzie, może jakoś tak to zbyt wyobraźnie mnie posyłam się wyobraźni do tego, ale sądzę, że będą trudne sytuacje.
Ale rzucamy wyzwanie.
To jest ogromne wyzwanie. Uważam, że to, co trzeba robić codziennie, jest naprawdę trudne, ale też dzisiaj, to na naszym Facebooku można zobaczyć taką znalezioną dzisiaj myśl w przestrzeniach internetowych, że nie jest sztuką zjeść 7 jabłek w sobotę. Sztuką jest pamiętać o tym, że codziennie zjeść 1 i to buduje zdrowie. Tak samo nie sztuką jest pójście do kościoła, chociaż może i jest też sztuką jakąś, do kościoła w niedzielę i odmówić cały różaniec. Sztuką jest codziennie karmić się tym, czym jest obecność Pana Boga i tym, czym jest zwyczajny wysiłek też dla ciała, bo tutaj budujemy zdrowie ducha przez modlitwę, przez te różne, o których mówi ksiądz, zadania. Będziemy budować tą kondycję ducha, ale też kondycję ciała. My się zwyczajnie przestaliśmy ruszać. Siedzimy przed komputerem, siedzimy w szkole, siedzimy w pracy. To myślę, że będzie też z pożytkiem dla naszych ciał. Dlatego wracając do tej intencji, bardzo zachęcamy, żeby młodzież bardzo przemyślała już teraz. Dlatego też w ogóle na zgłaszanie się do wyzwania jest ponad miesiąc. Od 1 marca ruszyliśmy z rejestracją. Dzisiaj mamy 24 marca, do 8 można się zgłaszać. Dlatego, żeby też to przemyśleć, my ich prosimy o to, żeby myśleli, czy komu zadedykują, w jakiej intencji podejmą to wyzwanie, po to, żeby to rzeczywiście miało taką wartość dla nich samych. Ktoś nas, chociaż nielicznie, pytają nas też o nagrodę, jaka będzie nagroda, ale myślę, że w czasie wyzwania dojdą też do tego, do czego, w co my też wierzymy, że samą nagrodą nie będzie też ten cel, tylko sama ta droga tych 10 tygodni. Mam nadzieję i bardzo wierzę w to, że będą działy się bardzo dobre rzeczy w czasie tego wyzwania i na te owoce czekamy bardzo. Tak jak powiedziałam, jest 210 osób dzisiaj. Myślę, że ruszymy liczbą około 300. Tak przewiduję, chociaż każda osoba więcej jest jak najbardziej mile widziana. Co jest zaskakujące dla mnie, kiedy patrzyłam, jak budują się grupy wolontariuszy w czasie Światowych Dni Młodzieży, w czasie przygotowań, to były głównie dziewczęta. Tak, jednak to było 9-10, to jest proporcje takie. Tutaj mamy już ponad 1/3, to są młodzi mężczyźni i chłopcy, co nas, jest to niesamowite dla nas zdumienie, że to wyzwanie, które myśleliśmy, jest zdominowane przez dziewczyny, tutaj duża grupa jest mężczyzn. Są oczywiście w grupie mężczyzn księża, na tę chwilę mamy 8 zgłoszonych odważnych. Księży zachęcamy wszystkich, mam nadzieję, że przynajmniej po jednym z dekanatu, czyli mam 25 dekanatów, czyli przynajmniej po jednym księdzu będzie z tych grup. Jedna siostra zakonna i co jest taką perełką i takim bardzo nas cieszy, że jest cała rodzina. Jest też taka grupa,
no właśnie,
gdzie...
bo my tak mówimy młodzieży, ale przecież każdy
wszyscy,
może podjąć to wyzwanie.
Oczywiście, dlatego dzisiaj jesteśmy tu w radiu, że...
To jest dedykowane młodzieży, ale może wziąć udział i małe dziecko, i mamy tutaj 8-latka. Barna się jeszcze tak samo jak ludzie zgłaszają. Nie pytamy o wiek, także tylko z tych osób, które gdzieś spotkaliśmy po drodze i mniej więcej wiemy, ile mają lat, to wnioskujemy, że jest to osoba starsza, to jest kilka osób starszych niż młodzież. Tak na razie tyle wiemy.
No tutaj może taka informacja praktyczna pomóc, że trzeba do tego wyzwania przystąpić formalnie, to znaczy przez Facebooka, zapisać się, krótko mówiąc.
Tak, trzeba, na Facebooku jest taka konkretna instrukcja, trzeba wysłać do naszego zespołu, a ten zespół tworzy 7 osób, bardzo nas to cieszy, że młodzież po Światowych Dniach Młodzieży wzięła całą odpowiedzialność na siebie i bardzo tutaj nas, bardzo wspomaga, w zasadzie nie wspomaga, tworzy to wyzwanie. Trzeba wysłać mail na taki adres butyikanapa@gmail.com z krótką informacją. Dołączam do wyzwania i w tytule maila imię i nazwisko, to jest dlatego, że nie zawsze te nasze nazwy adresu mail mówią o tym, jak się nazywamy. Czasem są tak przedziwne, że ważne informacje, jak się nazywamy. Potem wolontariuszki wysyłają instrukcje, co robić dalej, bo trzeba będzie jeszcze formalnie przystąpić do wyzwania, nie tylko zapisać się na listę tutaj do nas przez mail, ale trzeba będzie dołączyć do tego wyzwania w aplikacji Endomondo. Ale tam jest w mailu, który jest odpowiedzią na to dołączenie do wyzwania, jest cała instrukcja, jak to zrobić, więc myślę, nie będzie kłopotu. Zachęcamy do tego, żeby dołączać do grupy na Facebooku, gdyż tam pojawiają się różne pytania. A myślę, że odpowiedzi na te pytania będą pomocne nie tylko tej osobie, która je zadała, tylko całej grupie tej facebookowej. Są osoby, które nie mają Facebooka, dlatego nie będzie takich zadań, które wymagają obecności na Facebooku.
Zachęcamy do tego, by podjąć to wyzwanie. Może tak idąc za głosem papieża Franciszka, właśnie młodzież zechce zejść z kanapy, ruszyć tak jak Maryja.
Także też... wyzwanie też się nazywa buty i kanapa. Tak też trzeba go szukać nawet na Facebooku, albo szukać naszego profilu, czyli diecezjalne duszpasterstwo młodzieży diecezji siedleckiej.
Teraz obecnie w wyzwaniu Buty i Kanapa jest w wielu miejscach, jest, co za to bardzo dziękujemy, młodzieży, nie tylko młodzieży, udostępniane, rozpowszechniane, więc mamy nadzieję, że będzie łatwo to w przestrzeni internetowej znaleźć.
No zawsze można zrobić też grupę wsparcia rodzinną, tak zwaną.
Tak, przynajmniej masaż stóp wieczorem na przykład. Fajnie by było wspólną modlitwę.
Myślę, że gdyby młodzież popatrzyła też na tą propozycję właśnie bardziej też od strony duchowej, bo to, że fitness, to dzisiaj jest to modne. Wiosną też się mamy chyba więcej energii, żeby ruszać w takie aktywności, ale tutaj warto też podkreślić, że to taki może być też dobry początek na zmianę swojego życia.
Znaczy my chcemy pokazać młodym, że człowiek to jest właśnie, to jest wizja chrześcijańska człowieka, to jest ciało i dusza, ale to też jest ważne, że nie może być to dusza bez ciała, więc musi być, tak jak mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli fitness jest tak samo Boży, bo to jest tak samo ważne, żeby o to zdrowie dbać, jak i sama też i duchowość. To jest powiązane ze sobą. Nie na darmo też ludzie, którzy, są takie badania amerykańskie, którzy prowadzą takie intensywne życie duchowe, bardzo długo żyją. Z kolei wpływa to na organizm też. No. Dożywają sędziwych lat. Patrzcie na trapistów. Gdzieś tam w tych klasztorach po 106 lat, po 107 lat życia. Dlatego, że no właśnie życie duchowe wpływa na zdrowie ciała. My jesteśmy jednością. To takie trzeba holistycznie dzisiaj patrzeć. Myślę, że Ojciec Święty też o tym tutaj mówi. No, gdyby pewnie młodzi szukali tutaj tylko wyzwania do biegania, to ta liczba byłaby wielokrotnie większa. Myślę, że to właśnie oni się decydują na to, że to jest właśnie i duchowe, właśnie ze względu na to.
Jest też, całemu wyzwaniu też towarzyszy oczywiście wspomniana aplikacja Endomondo, ale również no, nie zmierzymy, czy ktoś się modlił, czy się nie modlił. Takie rzeczy nie zmierzymy, ale do tego będzie służył taką rolę będzie spełniał tak zwany zeszyt wyzwaniowy i tam będziemy prosić młodzież o pisanie różnych rzeczy. Jakby dowodem zrealizowania tej części duchowej będą po prostu zdjęcia od konkretnych stron tego zeszytu. I tam między innymi codziennie będzie młodzież pisała taką informację. Zszedłem z kanapy, jestem dalej od kanapy powiedzmy o 15 kilometrów. To nie będzie może takie odkrycie dalszej części wyzwania, ale w pewnym momencie zapytamy, co cię kosztowało to, że zszedłeś? Co mogłeś ciekawszego robić w tym czasie? Czy co zwykle robiłbyś w tym czasie, a nie przeszedł te 2,5 kilometra? Bo później, no toż to nie jest tajemnicą, że startujemy 1,5 kilometra, ten dystans będzie się zwiększał, ale uspokajamy, nie dojdziemy do maratonu na pewno. Ale chcemy też pokazać, żeby też tak uświadomić młodzieży i też sobie samym, co w tym czasie, jak w tym czasie, jaką wartość, może być może wartość zerową miałby ten mój czas, gdybym właśnie nie zszedł, nie poszedł pobiegać, czy na spacer z różańcem.
Ja mam nadzieję, że młodzież też podejmie to wyzwanie bez obaw, że no dobra, podejmę się, że tak powiem, będę uczestniczyć w tym wyzwaniu, ale może mi się, że tak powiem, w trakcie nie będzie chciało, może nie będę miał motywacji. Ja myślę, że mimo wszystko mam nadzieję, że młodzież pomyśli o tym, że to jednak jest jakiś program, w którym warto wziąć udział, mimo tego, że być może przyjdą takie momenty, kiedy będzie trudniej.
Prawdopodobnie też ta liczba zmniej, chociaż nie wiemy tego, ale być może zmniejszy się ta liczba. Wystartuje więcej, do końca dojdzie mniej. Tylko mam nadzieję, że ile człowiekowi uda się temu młodemu, na ile starczy motywacji, żeby przejść do jakiejś części tego wyzwania, pierwszy, drugi lub trzeci etap, gdzieś może stanie, gdzieś może to wyzwanie się skończy dla niego, to mamy nadzieję, że ta wartość jakąś dla siebie odniesie nawet z tych minionych dni po prostu, że to nie, jakby tutaj temu towarzyszy i to też na Facebooku młodzieży często jakby udostępniamy, tak przypominamy o tym, że to, co Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny, że nie za cel nagradzam, tylko za trud podjęty. Czyli liczy się to, na ile oni dzisiaj, ile będą w stanie, jeżeli to będzie tydzień i naprawdę szczerze poświęcony i szczerze to wyzwanie realizowane, to jest super. I to myślę, że to trzeba być nazwać się zwycięzcą i mistrzem tego wyzwania. Bo nie wiemy, ile będzie ich kosztowało. Może dla kogoś naprawdę to będzie bezproblemowe 10 tygodni, a dla niektórych będzie to 3 tygodnie naprawdę bardzo trudne. I już dzisiaj gratulacje, że w ogóle ktoś podjął tego.
Dla tych, którzy podejmą też wyzwanie, no taką dobrą radę daje sam Pan Jezus, który mówił, żeby martwić się tylko o ten dzień, który jest, o dzień dzisiejszy. On ma dość swojej biedy. Nie martwić się o wczoraj, o nie o jutro, czyli czy podołam jeszcze tyle dni zostało, tylko abym dzisiaj podołał. Potem rano wstaję i wiem, że tylko dzisiaj mam zwyciężyć. To jest właśnie filozofia Chrystusa i to jest bardzo pomocne. Także
to, czym mówi teraz ksiądz, to też taka duża mądrość jest samej młodzieży. To wczoraj, która jest dziewczyn z tego zespołu Butej Kanapa, czy z tych osób obsługujących, powiem taki, że może udostępnić taki audiobook, taki Bóg nigdy nie mruga. To jest taka książka, jest też taki audiobook i typy odcinek, który ja otrzymałam do udostępnienia, to był właśnie, że trzeba postawić następny krok. A wiemy doskonale, jaki jest następny, tylko sobie nie wmówić, że jest inny. Czyli dziś mi się nie chce, to właśnie dzisiaj pójdę, bo wiem, że to jest akurat dobre.
Tak, żeby tylko ten jeden krok,
nic więcej.
Zachęcamy do udziału w wyzwaniu Buty i Kanapa, do podjęcia rękawicy.
To jest też ważne, może te daty, że my ruszamy Niedzielą Palmową, tak symbolicznie właśnie w Światowy Dzień Młodzieży, a dojdziemy do Fatimy, którą na ten czas będzie Pratulin. Bo Fatima będzie u nas w Pratulinie,
tak.
To będzie w czerwcu. I więc mamy, zdaje się, ile tygodni?
Mamy 10 tygodni.
10 tygodni tego wyzwania. No trochę tego jest, prawda? Z 10 to jest 70 dni.
Dokładnie 69 dni. Uh-huh. Ruszamy 9 kwietnia, 8 kwietnia są zapisy, 9 kwietnia ruszamy. kończy się wyzwanie 17, Jorychu Młodych jest 16-17 czerwca, kończy się całe wyzwanie 17. I tak jak zaczniemy jak sportowcy, ale kto przyjdzie do Kościoła Świętego Józefa 8 kwietnia, to się dowie, co tam czeka młodzież. Zaczniemy jak sportowcy i skończymy to wyzwanie jako zwycięzcy. Warto czytać też dokładnie regulamin całego wyzwania i pytać, dopóki jest jeszcze czas.
A ta Fatima będzie o tyle prawdziwa, że możemy teraz zdradzić, że młodzież z Portugalii, która gościła u nas w Siedlcach na Światowych Dniach Młodzieży, chce przekazać, to znaczy posłać jakby do Polski, do nas, figurę Matki Bożej Fatimskiej dla naszej młodzieży. I ta młodzież przekaże tę figurę pielgrzymce, która będzie 13 maja w Fatimie z naszej diecezjalnej, z księdzem biskupem na czele i ta Matka Boża przybędzie do nas, ale ponieważ my jesteśmy ludźmi, jesteśmy Polakami, dżentelmenami, nie chcieliśmy, żeby też całym kosztem tego przedsięwzięcia obarczać Portugalczyków, więc chcemy, żeby młodzież też miała w tym udział i kto tylko teraz nas słyszy i będziemy tak w Niedzielę Palmową i w ogóle będziemy na tę figurę zbierać fundusze, będzie piękna figura Matki Bożej Fatimskiej i ona, taki mamy cel, że będzie też odwiedzać te ośrodki rejonowe młodzieży, a także szkoły, gdzie tylko zechcą jeszcze właśnie w tym czasie tego roku fatimskiego i do w ogóle do czasu przygotowania do Panamy, bo on będzie cały czas pod znakiem Matki Bożej i ta figura fatimska będzie, już widzieliśmy jej zdjęcia, jest bardzo piękna, także ktoś nas słyszy, chciałby się być sponsorem pięknej figury Matki Bożej, która będzie ofiarowana młodzieży, to co?
To złotówka do kieszeni na 8 kwietnia do Kościoła Świętego Józefa.
Albo kontakt z nami na maila, że to wtedy się możemy wskazać, gdzie można ewentualnie taki datek przesłać, czy nas wspomóc.
Zapraszamy do udziału też w Światowym Dniu Młodzieży w Kościele Świętego Józefa o godzinie 10:00, początek. Zachęcamy do udziału, do przybycia młodzież z całej diecezji do Siedlec na spotkanie, wspólną Eucharystię, no i jak słyszeliśmy, podjęcie wezwania buty i kanapa.
Raz jeszcze, jeżeli ktoś by szukał programu, to program jest wywieszony stale na stronie diecezjalnej, naszej diecezji, na stronie www.diecezji.pl. Podlasie,
Siedlecka.
Siedlecka, tak. Myślę, że Podlasie 24 też już to zamieszczało, bo na pewno było, ale zawsze na stronie i na Facebooku oczywiście.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ksiądz kanonik Wojciech Hackiewicz, duszpasterz Młodzieży Diecezji Siedleckiej i Joanna Janus, koordynatorka Diecezyjnego Biura Młodzieży, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję.